Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiamy widzów telewizji Trwam. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat zapowiadany już wcześniej. 30 lat od Okrągłego Stołu. No, w tych dniach te 30 lat minęło, więc chcemy dzisiaj powrócić, zastanowić się nad genezą tego zjawiska, omówić ten Okrągły Stół, tak mówiąc potocznie, no i zastanowić się, jak po 30 latach go oceniać. Nasi goście, których bardzo serdecznie witamy w studio, pan profesor doktor habilitowany Wiesław Jan Wysocki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witamy serdecznie, panie profesorze. I pan profesor doktor habilitowany Janusz Odziemkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No właśnie, zacznijmy może od genezy, jak to było, jak to do Okrągłego Stołu doszło. Co wtedy w Polsce się odczuwało? Bo panowie wtedy byli już dojrzałymi naukowcami, prawda? Mieli wykłady, pracowali na uczelni. Jak to wtedy było? 30 lat temu. To może tak dla tych, którzy wtedy jeszcze mieli paręnaście lat albo kilka, bo ich nie było.
No musimy zacząć od tego, że 9 lat temu, czy 8 lat temu zaczął się nieszczęsny stan wojenny. Po karnawale Solidarności, który dawał nadzieję, dawał szansę, że jednak społeczeństwo będzie miało swój głos, następuje militaryzacja wszystkiego i przez dłuższy okres czasu mamy rygory pełne stanu wojennego. Potem on jest zawieszony i ostatecznie odwołany, ale konsekwencje stanu wojennego są. Także praktycznie mówimy, że do Okrągłego Stołu mamy faktycznie stan wojenny. W tym okresie Solidarność dzieli się i tworzą się różne struktury solidarnościowe. Poza tym powstaje także opozycja. Opozycja o różnym charakterze. Później tę opozycję już w III Rzeczpospolitej podzielono według pewnej dyrektywy ministra edukacji Wiatra Juniora, iż jest to, są dwie drogi do wolnej Polski. Droga przez PPR i PZPR, czyli tych liberałów partyjnych, którzy dążyli do jakiegoś tak zwanego socjalizmu z ludzką twarzą, i droga przez opozycję, ale koniecznie z dodatkiem opozycję demokratyczną. Bardzo często ludzi wywodzących się przecież z partii komunistycznej, w której okazywali się różnymi odszczepieńcami i dlatego mówimy bardzo często, że różowi spotkali się z czerwonymi przy Okrągłym Stole. Pamiętajmy, że komunizm, system komunistyczny miał swój centralny ośrodek w Moskwie. Konfrontacja ze Stanami Zjednoczonymi i tu chwała oczywiście postaci prezydenta Reagana, kiedy to komunizm przegrywa, Rosja sowiecka przegrywa. I od 77 roku, od 87 roku, a w 88 jest bardzo wyraźny sygnał z Moskwy, do wszystkich podporządkowanych partii komunistycznych, RWD, ratuj własną. Czyli mają szukać własnych środków ocalenia, bo parasol moskiewski jest zwinięty. I wtedy zaczyna się szukanie możliwości porozumienia z opozycją. To po jednej i po drugiej stronie wymaga pewnego czasu i pewnych uwarunkowań, bo przecież i opozycji trudno było się przekonać do tych, którzy mordowali jeszcze niedawno ludzi opozycji łącznie z księżmi, a z kolei także państwo policyjne miało też zastrzeżenia i wielu towarzyszy broniło się przed kontaktami z tymi, których propaganda komunistyczna epitetowała w różny sposób. Ale jednak do tego dochodzi po prostu w trosce o własny interes.
Czyli to był pomysł Kiszczaka i komunistów.
To jest pomysł, który pokazuje, że generał Wojciech J. jest człowiekiem, który odpowiedzialny jest za wszystko, a najbardziej kompetentny, komunikatywny i zdolny do współdziałania jest nie kto inny, tylko generał K., by mówić językiem prokuratorskim. Bo to tak się chyba...
Ale wiemy, o co chodzi.
Tak. I wtedy następuje w środowiskach tej opozycji demokratycznej z Geremkiem, Kuroniem, Michnikiem wskazanie, że to właśnie Kiszczak jest tym, który, z którym naprawdę można rozmawiać i warto rozmawiać. I stąd powstaje instytucja, że jeżeli chcemy dzisiaj rozmawiać z komunistami, to rozmawiamy z Kiszczakiem, a jednocześnie wskazujemy, kto po naszej stronie, tak zwanej opozycyjnej, będzie reprezentował ową opozycję. I tutaj te dwie strony się dogadują.
Panie profesorze, pana tutaj doświadczenie?
No tak, każdy z nas ma troszkę inne doświadczenia, takie osobiste. Po pierwsze, schyłek lat 80. to jest ponad 40 lat już tego systemu w Polsce i o tym musimy pamiętać. To było dwa pokolenia, które wyrosły, wychowały się i wchłaniały mniej lub bardziej to, co ten system chciał ukształtować ze społeczeństwa. Jedni się temu poddawali, inni nie, ale musimy o tym pamiętać, że to było te 40 parę lat już tej władzy. Ja miałem tą okazję, że jakby z punktu widzenia dwóch organizacji tych powiedzmy niepodległościowych, do których należałem, spoglądałem na to i pamiętam te dyskusje nasze i nastroje na początku stanu wojennego i pod koniec, kiedy widać było, że ten komunizm zaczyna pękać. No mówię o Robciu, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, i potem o Ruchu Młodej Polski. No wtedy byłem młody jeszcze i stąd też może tam moja obecność. Ale tak, szczerze mówiąc, w pierwszej połowie lat 80., kiedy dyskutowaliśmy o tym często w naszym gronie i także spotykając się z innymi kolegami, koleżankami z innych ugrupowań, bo to w sumie jakby nie było, znaczy były różne spojrzenie na Polskę, na to, co może być w przyszłości, ale nie było takich podziałów. Ja nie pamiętam, żebyśmy się kłócili. Były dyskusje, były poglądy inne i chwała Bogu, różnić się trzeba, bo to jest jakby Jasne. Motor postępu, ale nie było takiej zajadłości, na pewno politycznej, która potem gdzieś w latach 90. powstała.
Nie było tego, co nazywamy dzisiaj nienawiścią.
No nie, to już takie wyświechtane słowo są nienawiścią, ale absolutnie nie. Szanowaliśmy się nawzajem, to na pewno.
Ale żeby tak złapać może taki pewien konkret, to kto się z kim wtedy dogadał? Bo to tak trzeba powiedzieć, mówiąc językiem potocznym.
Na pewno się nie dogadały środowisko opozycji niepodległościowej. Do tego najbardziej chyba należała Solidarność Walcząca. Oni byli niszczeni w każdym... Tutaj to jest chciano chcieli całkowicie zniszczyć. Ale także środowisko, które skupiało właśnie Jana Olszewskiego, który inspirował cały szereg inicjatyw Wojciecha Ziemińskiego, mecenasa.
No tu można by wymienić. Antoniego Macierewicza?
Antoniego, tak, oczywiście. I cały szereg środowisk związanych głównie z ruchem obrony praw człowieka. Tutaj profesor Janusz Odziemkowski powiedział, że nie było konfliktów. A przecież dzisiaj mamy dwa kory. Kor był zakładany przez prawicę, ale potem został stał się lewicowy i to jest w wyniku pewnych pęknięć, tylko że rzeczywiście wtedy odbywało się to w atmosferze może mniejszych skandali jak dzisiaj, bo były też zarzuty o współpracę, o agenturalność, tym niemniej nie było to jeszcze tak ostre.
No i jeszcze jedna rzecz chyba tu jest istotna. To, że szybkość tych zmian u schyłku lat 80. była chyba zaskoczeniem, bo tak spoglądaliśmy na tę naszą walkę, kiedy ta Polska będzie niezależna w pełni, I tak sobie jedni mówili, no może pod koniec tego wieku uda się. Inni mówili, no nie, no już chyba następny wiek, może, czy doczekamy tego. Więc nie było tego przekonania, że to już jest o krok. Niewielu w to wierzyło. I być może to też powodowało, że kiedy przyszedł czas decyzji, to te środowiska były podzielone, nie potrafiły stworzyć wspólnego frontu i jednocześnie nie były pewne, jak się mają zachować. A poza tym ostatnia rzecz. Mówimy o okrągłym stole. Kto się tam spotyka? Spotyka się stary wyjadacz partyjny, czy wyjadacze partyjni, bo to nie tylko Ciszczak, to przykład, tak, cała strona
na pół,
lewa, tak. Ludzie, którzy zjedli zęby na uprawianiu polityki no, w bardzo często brutalny sposób, mają swoją przeszłość nieraz wielu lat bycia w tej polityce, doświadczeni, biegli, przebiegli. Z drugiej strony mają podzielone środowisko, część takich ideowców, którzy wierzą, że skoro teraz siadamy do stołu, no to druga strona musi już postępować uczciwie, bo już się no, ziemia pod nogami pali. Będą ustępować, dogadamy się, przecież jest Polska, wspólnie jakoś trzeba to przejść, nie doprowadzić do rozlewu krwi, do jakichś wielkich zaburzeń. To było takie idealistyczne trochę spojrzenie, nieprzygotowanie tych, myślę, tej strony solidarnościowej dobre do tych rozmów również z tego względu, że nie było doświadczenia. Jakiego mieliśmy
nigdy
doświadczonego
opozycja
polityka?
Nie była
no
zaproszona
nie mieliśmy. Mieliśmy zdolnych polityków, potem czas pokazał, że było ich całkiem sporo, tylko że wtedy oni nie mieli doświadczenia. Czasami działano intuicyjnie, czasami się na coś zgadzano, nie zdając sobie sprawy, jakie będą tego konsekwencje. Ale to daje dopiero doświadczenie polityczne.
Panowie, no ale Magdalenka, mówiąc w skrócie. Tam było dogadanie się bardzo konkretne, no więc, nagrania mamy.
Rozmowy z Magdalenki to jest spotkanie jednak, które trochę zaczyna trącić gangsterstwem politycznym. Wprawdzie tam stroną trzecią jest Kościół, który stara się być pośrednikiem, zwłaszcza strony solidarnościowej w rozmowach z władzą, bo to jest okres dojrzewania władzy do rozmów z Solidarnością. I tutaj Kościół robi wszystko, żeby te rozmowy nie zostały, bo one były bardzo często na krawędzi już zerwania. Robi wszystko, żeby do tego nie doszło, żeby strony ze sobą rozmawiały. Namawia na cały szereg ustępstw. Ale i chcę jeszcze wrócić do okrągłego stołu. Tam była jeszcze siła trzecia. I to dosłownie siła. Jednoosobowa. Siła Nowicki. Który był ani nie po stronie komunistów, ani nie po stronie... I tutaj się waham powiedzieć solidarnościowej, bo pamiętam słowa świętej pamięci mecenasa Jana Olszewskiego, którego wczoraj pożegnaliśmy. Że on zdjął znaczek Solidarności, bo uważał, że Solidarność nie może występować w rozmowach z komunistami. Że ta reprezentacja, tak zwana solidarnościowa, nie jest reprezentacją jednak Solidarności. I dlatego tak z dużym dystansem uczestniczył w okrągłym stole. To chyba trzeba powiedzieć, bo to jest tak bardzo ważne. To była tylko lewa część, czy lewicowa część Solidarności.
No, lewicowo-liberalna.
No tak. Tak,
ale to była taka pewna tutaj była nonszalancja, albo bym powiedział kłamstwo, małe czy większe, bo tak tutaj oficjalny transmisja Okrągłego Stołu, naród się podnosi, cieszy i tak dalej, bo rozmawiają, widzimy tą salę, prawda, stół, a tu w Magdalence cichutko przy poczęstunku takim i takim, panowie po prostu w innym językiem rozmawiają, prawda?
Gdybyśmy wiedzieli, jak toczą się obrady w sprawie obalenia rządu Jana Olszewskiego, to z pewnością ulice Warszawy byłyby pełne.
Czyli gdyby Nocna Zmiana była w ten film.
Tak, gdybyśmy żywo, widzieli, jak to wszystko przebiegało, jakie były przygotowania. My mogliśmy tylko widzieć skutki i wydawało się, że to wszystko się mieści w granicach gier parlamentarnych. wiedzieliśmy, że sprawa lustracji jest tutaj jakby najważniejsza, ale wydawało się, że to propaganda była taka, że ta lustracja jest tak nieudana, że trzeba ją przygotować inaczej. Tylko że następcy lustrację położyli całkiem. Bo nawet nie odłożyli, tylko położyli.
No i tak, czy tak, komuniści powiedzmy, dali przestrzeń, dali pałac, dali, zrobili stolik, zrobili całą...
Sakralny mebel, jak się dzisiaj mówi.
Tak, całą oprawę taką, prawda. Zaprosili opozycję. Kto wybierał, kto ma być ze strony opozycyjnej? Znaczy, w jaki całe towarzystwo, jak wyglądało? Wiadomo, że był Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Geremek i tak dalej, a reszta? Jak
po stronie komunisty, że niewątpliwie tutaj figurą numer jeden jest Kiszczak. Natomiast po stronie drugiej Geremek i myślę, że rola Kuronia może być tutaj już przerysowana. Przede wszystkim Geremek.
Michnik?
Michnik był raczej tylko dyspozycyjnym Geremka.
A jak panowie oceniają, bo to jest ciekawe, bo niektórzy już tego nie pamiętają, atmosferę wtedy tych rozmów tam oficjalne, jaki był język, jakie były te starcia, jak to wyglądało. Bo to było trochę takie przedstawienie dla narodu,
Lica,
prawda?
Bo ja akurat, kiedy rozpoczynały się obrady Okrągłego Stołu...
Był pan w kawiarni. Tak.
Na krakowskim przedmieściu, gdzieś na jakiejś ławce, siedziałem z Antonim Macierewiczem i rozmawialiśmy o tych sprawach. Było... przynajmniej we mnie trochę nadziei, w Antonim znacznie mniej i on był zdecydowanym krytykiem tego od początku. Natomiast ja miałem pewne nadzieje, że to jest jednak pewne zbliżenie, że komuniści już nie mogą siedzieć dłużej na bagnecie i muszą się dogadać ze społeczeństwem.
Bo naród ruszy, była taka
tak,
obawa.
Poza tym to przedwiośnie się czuło. I we wszystkich już państwach zaczynała się powoli odwilż, odchodzenie. Władza komunistyczna oddawała pole. To jest znowu przykład, jak można było manipulować społeczeństwem. Dzisiaj my traktujemy ostatecznie wybory czwartoczerwcowe jako sukces, święto wolności. A to były koncesjonowane wybory, zafałszowane od początku do końca. Co więcej, ordynację wyborczą zmieniano w trakcie samych wyborów. To jest coś antydemokratycznego. A jednak to zostało zaakceptowane, bo to były ustępstwa, dalsze ustępstwa komunistów.
Nie, bo to było takie tłumaczenie, że więcej ugrać nie możemy. Tyle możemy, tyle nam dają, tyle nam
dadzą. Tak, to prawda.
No to nie był kompromis, to był po prostu kompromis pod jakimś... Panie profesorze.
No przede wszystkim ja do tego znowu wrócę. 4 lata komunizmu w Polsce, wyborów jakie były, no to wiemy. Nie będę przypominać,
nie było
jak
w ogóle. Nie
no
było
właśnie,
w ogóle,
tak. To wybory były parodią. I w tej chwili nagle otrzymujemy z naszego punktu widzenia wtedy, ja mówię ogólnie społeczeństwo, jak to odbierało, tak sądzę, coś niezwykłego, bo do Senatu na przykład całkowicie wolne wybory, możemy wybierać kogo chcemy. Tutaj do parlamentu, do Sejmu, no jeszcze nie, ale przypomnijmy sobie, 40 lat ponad przyzwyczajenia już jakiegoś do tego systemu, który był. Dwa, Związek Radziecki jeszcze nie upadł i była obawa, stale gdzieś tam z tyłu głowy, a jak oni się zachowają, czy na pewno nie będą tutaj nam bruzić. I były wojska radzieckie w Polsce, proszę pamiętać o tym. Garnizony stały wszędzie. Więc to są te rzeczy, które wpływały na psychikę i też na mentalność ludzi. I ja bym się tutaj odwołał, jakby zamykając może ten wątek,
genezy,
do jednego dziennikarza, który opisuje Polskę niepodległą w roku 1918 albo na początku 19. I w swojej korespondencji do dziennika, chyba do Gazety Warszawskiej, pisze takie zdanie. Myśleliśmy, że kiedy będziemy wolni, będzie wszystko pięknie, dobrze i będziemy się uczciwie rządzić. Ale zgnilizna niewoli nas przeżarła. Wtedy mówił o zgniliźnie niewoli. My możemy mówić o zgniliźnie tego zniewolenia 40-paroletniego, które jednak zmieniało społeczeństwo. To nie było już to społeczeństwo z roku 45. Gdyby okrągły stół był w roku 56, gdyby to się inaczej potoczyło. Inaczej by wyglądał. Mhm. Może nie byłoby w ogóle okrągłego stołu, w inny sposób by to się wszystko odbyło. A to było jednak jeszcze kolejne pokolenie i nie da się tego oddzielić od tych postaw ludzi wtedy właśnie w roku 88-89. Od radości z jednej strony, ogromnej radości, że mamy wreszcie wolne wybory, mówiono wolne wybory. To są wolne wybory. I dzisiaj my, spoglądając na to, tak jak pan profesor, możemy powiedzieć w perspektywie 30 lat, no to były wybory koncesjonowane w znacznej mierze. Wtedy wydawało się to wielką zdobyczą.
To tak odbierał naród, ale panowie, panie profesorze Wiesławie, tak powiem, czy nie było tak, że komuniści, mówię ogólnie, mogli zaszantażować wtedy liderów Solidarności, opozycji teczkami.
Historia Polski tak komunistycznej, tak to jest też pewien szantaż. Okres komunistyczny do 56 roku, ewidentna okupacja Polski przez wojska sowieckie. Czerwiec, 56 rok, strzelanina w Poznaniu. Późniejsze różne wydarzenia, jak 68 rok. Bicie robotników. 70 rok, na wybrzeżu strzały do robotników. Stan wojenny. To się wszystko odkładało historycznie. To jest z jednej strony historyczny szantaż, że Moskwa nam nie pozwala na więcej. Tutaj teraz próbujemy się dogadać, ale musimy pamiętać, że ten wielki brat ciągle patrzy i może interweniować także. Zwłaszcza, że doświadczenia były także inne. 53 rok Berlin czy 56 rok Budapeszt. I to wszystko było jakby elementem szantażu. Do tego dochodzą teczki. Przecież...
No, Czesław K. miał wszystko, wiedział
dzisiaj
wszystko.
Dzisiaj także wiemy, że Kuroń wiedział, gdzie w jego mieszkaniu jest zainstalowany podsłuch. W Żyrandolu. I do tego Żyrandola bardzo często mówił, kto jest dobrym opozycjonistą, a kto jest złym i z którym nie można nigdy dojść do porozumienia. No, może to nie jest droga bezpośredniego donosu tak. Do bezpieki, ale rozumiał to doskonale Kiszczak, kogo ma zaprosić, kogo nie. Poza tym on także chciał mieć pełne dossier o każdym, kto zasiadał przy stole.
I miał. I to może to jest hipotetyczna sytuacja, może taka jest, może jest jakieś nagranie, ale czy nie mogło być tak, że nagle Czesław K. mówi: panie Wałęsa, niech pan nie podskakuje, bo ja coś mam.
Jakbym był na jego miejscu, niewątpliwie bym użył tego argumentu. No, to jest rola policjanta, czy oberpolicjanta.
Czyli tak do końca jeszcze wszystkiego nie wiemy.
Nie wiemy.
Jest archiwum,
to jest
Hoovera, tak? Dobrze mówię?
Wiemy dzisiaj, że znalazły się tam dokumenty Kiszczaka, które zostały przekazane i no myślę, że będą...
A mamy archiwum Stasi, też bardzo dobre.
Które też jeszcze wymaga przejrzenia, bo część archiwum jest zamknięta.
Przepastne archiwa moskiewskie.
A to już jest osobny temat. Niewątpliwie wiele wątków z polskiej historii bez dostępu do archiwów rosyjskich będzie nie do końca ujawniony.
Widzę, że pan profesor Janusz tak z przekąsem trochę słuchał tego, tak?
Czy... Nie. Zgadzam się tu całkowicie z panem profesorem, tylko dostęp do archiwów rosyjskich, gdyby jakiś cud się zdarzył, i dostalibyśmy taki dostęp.
Niedawno był nad Wisłą.
No tak, ale niedawno 100 lat. Tak. Mamy 100 lat czekać, tak?
Nie, ale ktoś tak kiedyś...
Historyka to niedawno.
Nie, tylko, że tutaj nie tylko historię Solidarności byśmy na nowo pisali, ale i historię II wojny światowej byśmy na nowo pisali. I historię pewnie II Rzeczypospolitej, bo też było tam wiele ciemnych, niejasnych plam. I także może i dobrze, że na razie nie mamy szerokiego dostępu do tych archiwów.
No bo wtedy, no ale mówiąc poważnie, czyli tak, no, był to zgniły kompromis. Można było więcej uzyskać wtedy, naprawdę. Tak. Teraz to wiemy. Spowolniło to zmiany demokratyczne w Polsce. W innych krajach poszli bardziej do przodu, chociażbyśmy zaczęli, prawda? Co jeszcze? Co było dodatkiem? Zwolniono z więzień, więźniów politycznych?
No była amnestia, która uwolniła już tych, którzy jeszcze siedzieli. Ale pamiętajmy jeszcze o jednym elemencie. Okrągłemu stołowi towarzyszą morderstwa. I to morderstwa księży. Przecież to właśnie podniósł wspomniany przeze mnie Siła Nowicki.
No ksiądz Niedzielak wczoraj była też o tym.
Tak, to są te właśnie morderstwa popełnione przez nieznanych sprawców, chociaż przez nas doskonale identyfikowalnych. Notabene.
Ale to było to była forma zastraszenia?
Przede wszystkim myślę, że to jest właśnie terror społeczny, że my możemy ciągle jeszcze was trzymać za gardło i możemy pokazać naszą siłę. I myślę, że to jest ten element, który był wkalkulowany, chociaż oczywiście trzeba zakładać też i wersję tę, że wśród betonu partyjnego mogli być tacy, którzy chcieli bardziej krwawej rozprawy ze społeczeństwem i chcieli sprowokować.
Tam taką ciekawą postacią był jest Ciosek, pan Ciosek, tak?
No to jest ten liberał.
Gołąb wśród jaszczębi, jeżeli tak słowo można powiedzieć, który tak ciągle tam próbował łagodzić to, ale czy to nie była taka jego rola? Czy to nie było rozpisane jak partytura, że ten śpiewa takim głosem, ten śpiewa takim, jeśli chodzi o komunistów, żeby stworzyć atmosferę dialogu, otwartości? A to było wszystko zaplanowane, żeby zabetonować przeszłość.
Ja myślę, że już w tych latach, zwłaszcza końca stanu wojennego, ideologia w systemie komunistycznym zaczęła błyskawicznie zanikać. Ja tylko pamiętam, co mówił mi mój personalny, który odbywał ze mną rozmowy wychowawcze i w pewnym momencie, kiedy...
Czy taki anioł bezpieki, anioł...
Tak.
Wiecie, rozumiecie.
Porucznik, zresztą inżynier włókiennik, który w pewnym momencie, tuż przed okrągłym stołem, zaczął się rozklejać i mówić, że miał dobry zawód, ale zachciał mu się lekkiego chleba i poszedł tam, gdzie poszedł. I mówił, no tak, ci z Warszawy, tam myśląc o Komitecie Centralnym, to w samolot do Moskwy polecą, a nas będziecie wieszać na gałęziach. A ja wtedy mówię, nie na gałęziach, na latarniach. My jesteśmy ekolodzy. I on nie wiedział, czy ja żartuję sobie.
Ale przestrach był, bali się.
Ale już ideologia nie trzymała. I to jest ważne.
Ideologia dawno ich już nie trzymała. Jakaż to była ideologia? To była siła władzy i podległości tutaj. I ideologia to, myślę, wyparowała dosyć szybko.
Z pustymi półkami.
Kiedy się okazało, że no po prostu... No,
system jest niewydolny.
System jest niewydolny. I to każdy, kto miał odrobinę inteligencji, już to widział. Natomiast tutaj ojciec powiedział ważne zdanie. Myśmy byli pierwsi. Myśmy byli pierwsi i na tym, myślę, po części ucierpieliśmy, ponieważ myśmy torowali drogę w czasie, kiedy jeszcze można było użyć straszaka, kiedy jeszcze Moskwa wydawała się silna tak na zewnątrz, no bo co się w środku działo, to nie do końca żeśmy tam widzieli. Natomiast ci, którzy po nas przyszli, Czesi, Rumuni, cały system już się walił.
Niemcy,
no tak, ale wtedy to już się wszystko waliło i można było odważniej pójść do przodu. Można było powiedzieć, nie będziemy rozmawiać, po prostu zrobimy to po swojemu. Wtedy był ten jeszcze hamulec i ta obawa w końcu. Śmierć księdza Popiełuszki było zaledwie kilka lat wcześniej. Śmierć księdza Niedzielaka w trakcie obrad Okrągłego Stołu. Ten nawis, że mogą być zbrodnie, że może być znowu pałka policyjna, że mogą odwrócić się od tych rozmów i znowu kilka lat nie tylko, powiedzmy, to nie tylko zbrodnie, ale i wyniszczanie kraju przez ten system nieludzki i tą głupią gospodarkę. No, każdy chciał mieć tę odrobinę nadziei, myślę, i do czegoś doprowadzić, żeby zaczęło to się kruszyć. Myśmy byli pierwsi.
Ale przekaz potem pozostał panowie profesorowie, że mur berliński runął. To był początek zmian.
Tak.
O Polsce zazwyczaj się nie pamięta teraz. A czy nas Zachód podziwiał wtedy za okrągły stół? Zachód, mówię, Europa, Stany. Jak on był odbierany? Pamiętacie jakieś...
Czy to było... Myślę, że nie było zachwytu.
Nie było zachwytu.
Pilotowano to w jakiś sposób, uważając, że ludzie okrągłego, ludzie stanu wojennego dogadują się z ludźmi Wałęsy. I to jest właściwie wszystko. Czyli jakaś, mówiono o jakiejś normalizacji, a właściwie okrągły stół wprowadził stagnację, bo nawet nie stabilizację, tylko stagnację i zgalwanizował na dłuższy okres czasu, że staliśmy się z kraju, który prowadził, przodował w zmianach, ostatnim krajem, w którym te zmiany nastąpiły.
To świetnie nazwał chyba profesor Dudek, reglamentowana rewolucja. Niby rewolucja, niby coś od narodu, ale po kawałeczku tamten system to nam rozdzielał, prawda? Ucinał. Tyle możecie, tyle możecie, tyle możecie. Wybory o tym świadczą. A na ile potem te wybory w 1991 roku, prawda, kiedy powstał rząd pana Olszewskiego, były takim wyzwoleniem się z oków okrągłego stołu? Czy...
Bardzo często propagandowo używano określenia, że rząd Mazowieckiego był rządem niekomunistycznym. Nieprawda. Co więcej, komunistów dowartościowano. Kiszczak, który pełnił wcześniej funkcję ministra spraw wewnętrznych, został nie tylko ministrem spraw wewnętrznych, ale także wicepremierem.
A prezydentem czyli, kto był?
To jest osobna historia.
To był Policzek. Czy
z to tym,
był Policzek?
Że
dyktator tak, zostaje
to
prezydentem.
Jest jednym głosem. I tu była zmowa. Niektórzy nie przyszli na głosowanie, niektórzy liczyli tak, żeby tylko właśnie tą minimalną liczbą głosów jednym...
Tak miało być, to nie był przypadek.
To było wszystko wyreżyserowane.
Przypomnijmy, bo niektórzy słuchacze może nie pamiętają, bo są za młodzi, że Wojciech Jaruzelski został prezydentem,
już,
Rzeczypospolitej Polskiej.
Już po w tej sytuacji politycznej, którą nazywamy III Rzeczpospolitą. Dla wielu to był szok niesamowity, że dyktator może być prezydentem zalegalizowanym i co więcej...
Demokratycznie jakoś powiedzmy.
Proszę pamiętać, że pierwszy misję stworzenia rządu nie dostał Mazowiecki, tylko Kiszczak. Tylko on bardzo szybko się zorientował, że to będzie farsa, że naród to odrzuci i wtedy desygnowano
Mazowieckiego, którego tak to kosztowało, że zasłab zresztą. Pamiętamy to wtedy. To było tak. Ja myślę, że to było bardziej na tle nerwowym niż
To jest element psychologiczny i pewnego współczucia, tak jak ta słynna kreska, którą rzekomo on według jego słów było odkreślenie przeszłości. W gruncie rzeczy było zapomnienie o przeszłości. A zwłaszcza o przeszłości przestępczej, zbrodniczej, żeby jej więcej nie dotykać. Łącznie z tą wybraną głową państwa i jego przeszłości.
To mam jeszcze jedno pytanie, bo teraz tylko sygnalizujemy, drodzy państwo, bo mamy czas słuchaczom, telewidzom, żeby zatelefonowali. W drugiej części będzie więcej czasu na takie syntetyczne, może bardziej spojrzenie, ale czy nie było tego oddechu ciężkiego okrągłego stołu przez 30 następnych lat? Było. Ja myślę, że to wszystko, co mieliśmy do czynienia parę lat temu, to jeszcze dalej jest ten zapach tego zgniłego kompromisu.
To później pozwolę sobie oddać więcej czasu profesorowi Januszowi, ale teraz chcę powiedzieć coś dla mnie bardzo istotnego. Otóż my jesteśmy pokoleniem niewolności, nie niepodległości. Jesteśmy pokoleniem transformacji.
I zniewolenia trochę.
I w tym się mieści oczywiście jakaś forma zniewolenia. Otóż w roku 19, kiedy zbiera się Sejm jeszcze nie całkiem odrodzonego kraju, ci posłowie mają świadomość, że mimo 132 lat od ostatniego zaboru, a 146 lat od pierwszego rozbioru, chcą, by odradzająca się II Rzeczypospolita była kontynuatorką pierwszej, tej Piastowej, Jagiellońskiej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. My po 30 latach transformacji jesteśmy ciągle związani w sensie prawnym pępowiną z PRL-em. Trzecia Rzeczpospolita nie jest kontynuatorką II i I Rzeczypospolitej. To jest dramat prawny i świadomościowy naszego pokolenia.
No przede wszystkim dramat świadomościowy, bo 40 lat władzy komunistycznej spustoszeń więcej zrobiło w głowach ludzkich niż 120 parę lat zaborów. I tu długo by można było mówić, dlaczego tak się działo, ale tak rzeczywiście było. Był jakiś hamulec, był gdzieś taki, była taka niewiara do końca, że można być naprawdę wolnymi, że można być naprawdę suwerennymi. To był taki hamulec i wśród polityków, i w społeczeństwie, i przyzwolenie na to, co się działo. Bo mówimy, że rzeczywiście no nie wiadomo było przecież opinii publicznej, co się w Magdalence stało, jak to, prawda, ten kontrakt podpisywano, ale jak mówię jeszcze raz, nie wyobrażam sobie, żeby to mogło przejść na przykład w społeczeństwie lat 50., gdyby wtedy się historia inaczej potoczyła i można było pokusić się o zrzucenie tego systemu komunistycznego. Wtedy bylibyśmy kontynuatorami II Rzeczypospolitej. Było to jakby oczywiste dla ogromnej większości społeczeństwa. Jednak to, co zrobiła szkoła, to, co zrobiły organizacje, to, co zrobiła ta propaganda, kraju, który był no niby nasz, może to było właśnie najgorsze. Czuliśmy się, że jesteśmy przecież w Polsce.
Ale Homo Sovieticus, prawda?
Tak, ale mówiliśmy po polsku. Były szkoły polskie, wojsko polskie, wszystko było.
I mówiliśmy, spowodowało, że żyjemy w najweselszym baraku.
Tak, że to nie my, tylko Sołżenicyn tak twierdził, ale oczywiście to było łechtało nas to mile, że jesteśmy tym najweselszym barakiem, że potrafimy się przeciwstawić, że są u nas strajki, że co jakiś czas się zrywamy do tej walki, ale jednocześnie zatracaliśmy gdzieś to przekonanie, że można być w pełni wolnymi i suwerennymi. I to nie jest tylko wina tych, którzy podpisywali tą ugodę, ten zgniły kompromis. To jest wina, myślę, czy wina. To jest ta przypadłość nas wszystkich, również pokolenia, które my reprezentujemy z panem profesorem, po tych latach ustawicznej, kapanej, kropla po kropli propagandy, która jakby zniewalała umysły w sposób najbardziej niebezpieczny, bo wskazywała zapory, które się wydawało nie do przejścia są. Zabory pod tym względem były o tyle bezpieczniejsze, że tam był wróg oczywisty i można było jak nie w jednym zaborze, to w drugim prowadzić pracę narodową. Tutaj nie można tego było robić. Wszędzie był ten marazm, ta niemożność i te ciągłe podkreślanie. Sami nie jesteśmy w stanie być niepodległymi, musimy mieć potężnego sąsiada i przyjaciela na wschodzie. To musiało oddziaływać. Jeżeli kilka pokoleń tak w tym było wychowywanych, nie wyobrażam sobie społeczeństwa również na zachodzie, które by nie uległo w końcu takiej propagandzie. Kłamstwo powtarzane wiele razy, zwłaszcza umiejętnie, dla części ludzi staje się prawdą.
To by oznaczało, że powinna się odrodzić z całą mocą z wczesnej fazy narodowa demokracja, która stawiała na Petersburg, tak jak teraz powinna postawić na Moskwę. I to jest chyba złudne. Jak się stawia diagnozę, to trzeba znaleźć też środki, żeby próbować wyrwać się z tego stanu, w jakim się jest.
Tylko myśmy, zdaje się, nie byli tego świadomi do końca, w jakim stanie jesteśmy. To my po 30 latach możemy to jakoś określić. Najgorzej jest patrzeć na to, co się dzieje wokół i wtedy nie ma się tej świadomości. Znaczy, jesteśmy mądrzejsi zawsze po latach.
To tak, to jest stara zasada. Ja się mam taką ochotę dopowiedzieć, czy pan profesor się zgadza i pan profesor też, że drugą częścią, taką mniejszą tego stylu myślenia Okrągłego Stołu była ta nocna zmiana udokumentowana, bo też po latach się zobaczyli. Przeliczmy głosy, prawda? Odwołajmy ten rząd, bo coś nam zagraża, coś się tu będzie działo, prawda? A dlaczego? No teraz już wiemy dlaczego. No bo teczki, no bo lista i tak dalej, która się okazała prawdziwa. Czy to nie był dalej spadek tak okrągłego stołu? Że
a zwłaszcza Magdalenki, gdzie znów gangsterskie chwyty można było zastosować wtedy zażegnać to niebezpieczeństwo tego niezależnego ducha, jakie reprezentował rząd premiera Olszewskiego. Jana Olszewskiego.
Ale w tej sali, tej jaskini, że powiem, narad, no to jest, nie było już Czesława
K. To jest spisek absolutny.
Tam był kto? Widzieliśmy, to był Donald Tusk, Lech Wałęsa, Bronisław Geremek.
No, nawet jeden z uczestników Pawlak. I potem beneficjent przecież tej zmowy, premier późniejszy, nazwał to gangsterką.
Premier Pawlak.
Tak, Pawlak. No.
Czyli taka właśnie kontynuacja pewnego nieczystego stylu. No to i cały czas to pozostało, że ten oddech, że to wtedy cały czas rozdawali komuniści karty i oni potem dalej ustawiali sprawy, bo mieli czym zastraszyć. Mieli właśnie archiwa, mieli wiadomości, teczki, informacje. Z tym się zgadzamy.
To ja myślę, był też taki moment, kiedy może nie tyle nawet teczki. No, teczki to może był ten ostatni punkt, który to przeważyło wszystko.
No tak,
ale to było też spojrzenie na to, jaka ma być Polska. To było, zresztą to, co premier Olszewski mówił na swoim wystąpieniu wtedy w Sejmie. To nie jest kwestia teczek nawet. To jest kwestia tego, jaka będzie w przyszłości Polska i czyja będzie. Czy będzie upodmiotowione społeczeństwo, czy nie będzie. Czy będzie rządzić grupa mądrych, którzy wiedzą lepiej i będą swoje koncepcje realizować, czy będzie się słuchać głosu społeczeństwa. Wtedy to się, myślę, w jakimś mierze decydowało. Na szczęście to nie poszło tak daleko, abyśmy zapomnieli o tym że upodmiotowienie społeczeństwa jest ważne.
To już telefony zapraszamy, zobaczymy je już wyświetlone, ale jeszcze moje pytanie, panowie na koniec, bo potem będą słuchacze, panowie profesorowie, to czy dzisiaj jeszcze czujemy ten oddech ciężki okrągłego stołu? Tak.
Myślę, że jeszcze niestety czujemy. Jeszcze parę lat temu u władzy jako wiceminister był syn Bieruta. Córka Bieruta także pełniła bardzo wysoką funkcję.
W ambasadzie. Tak?
To jest przecież powrót do starego systemu. A moglibyśmy wziąć książkę resortowe dzieci i wtedy okazuje się, kto przez wiele lat w III już Rzeczpospolitej rządził.
Tak to wyglądało. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, zapraszamy do rozmów z naszymi gośćmi oczywiście. Telefony dla Polski Północnej 56 657 0011, 657 0012, dla zagranicy 657 0013, 657 0014 i rozmawiamy 30 lat od Okrągłego Stołu, od rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu. Oceniamy tamten fakt, oceniamy ten czas przeżyty. Nasi goście, przypomnę, pan profesor Wiesław Jan Wysocki, pan profesor Janusz Odziemkowski, obydwaj panowie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po muzycznej małej przerwie powracamy z telefonami już od państwa.
Pytasz mnie, co to jest patriotyzm, na co komu potrzebna ojczyzna. Rozstawiamy się w tyglu Europy, a ja tylko o ranach i bliznach. Dziwisz się, po co ten cały bagaż, hymn, sztandary, historia i wiersze. Jak objaśnić to komuś, kto czasem czyta tylko instrukcje PlayStation? Wiem, tak długo nie było tu wojen. Jest internet, McDonald's i streamy. Mądrych ludzi obrzuca się błotem, na przywódców ogłasza castingi. Rządzą chłopcy w przykrótkich spodenkach, chleb drożeje, tanieją igrzyska. Rozszczekała się w mediach nagonka, lepkie kłamstwo wylewa się z pysków. Złodziej dzierży dziś klucze do banku, łazen mieni się dumnie stańczykiem. Autorytet wystawia na sprzedaż swe poparcie za eurosrebrniki. Mówisz mi, to jest chyba normalne. Cały świat przecież jedzie po bandzie. Dla nas wiesz, liczy się tu i teraz. Taki czas, bawmy się w Eurolandzie. Solo! Wolność mamy, więc rób ta, co chce ta. Kto nie umie się bawić, niech spada. Ja coś mówię o tańcu pochoła. Ty nie kumasz nic z tego, co gadam. Masz licencjat, brak zasad i power. Chamski PR, co daje wyjść z cienia. Nauczyli cię prawie wszystkiego. Odebrali zaś zdolność myślenia. Miałeś, chamie, złoty róg, ostał ci się i no sznur, a mury rosną, rosną, rosną i dosięgają prawie chmur. A mury rosną niewidzialnie, otacza wszystko szklany. Pytasz mnie, co to jest patriotyzm. Wielu mędrków wciąż nad tym się trudzi. Patriotyzm na dziś to mieć dzieci i wychować je na dobrych ludzi.
I już jesteśmy, odbieramy telefony od telewizów, telewizji Trwam. Bardzo prosimy, słuchamy.
Szczęść Boże, Mirosław Reda. Jest wiadomo, że w tym czasie, jak był okrągły stół, rozmowy o nim, to wtedy bardzo zabezpieczali się wszyscy agenci. Ale ja się chciałem zapytać i tu jasno chcę odpowiedź. Czy to, co, że pan prezydent trzyma nadal aneks, nie chcą go opublikować, to jest jeszcze efekt okrągłego stołu?
No, dziękujemy, panie Mirosławie. Przypomnę, że także i świętej pamięci Lech Kaczyński nie opublikował. Tak. Czekamy albo nie czekamy, niektórzy czekają, że może pan prezydent Duda.
Ja myślę, że ten postulat powinien być wyraźnie adresowany do prezydenta, by zdeklarował, czy w ogóle zamierza opublikować aneks. To jest, ja rozumiem, że mogą być tam jakieś tajemnice państwowe.
Są nazwiska prawdopodobnie, konkretne. Które...
Bo no, pewne służby mają ciągłość, bo pewne działania operacyjne mogą mieć swoją kontynuację. To zgoda i temu nie powinno się zaszkodzić. To powinno być najwyżej znane najwyższym osobom w państwie. Ale zapewne aneks ujawniłby bardzo wiele elementów, które dzisiaj wcale nie musi otaczać jakakolwiek tajemnica i należy domagać się, by w takim zakresie, nie dotykając spraw związanych z bezpieczeństwem państwa, był aneks opublikowany, udostępniony.
Pan profesor?
No tutaj niewiele zgadzamy się, czyli dodać, tak, jak
czyli najbardziej. Tak to wygląda, panie Mirosławie, więc czekamy na decyzję. Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy. Telewizja Trwam, słuchamy.
Szczęść Boże, kłania się Jacek z Warszawy.
Witamy, panie Jacek.
Słyszałem wiele opowieści od państwa i słyszałem niestety tą smutną informację, że cały czas żyjemy w tych okowach. Otóż jedną z takich oków i jedną z takich afer chcę właśnie państwu przekazać i zakończyć jej smutne działanie. I smutne działanie polega na tym, iż niektórzy politycy, bardzo znani, w mediach publicznych przychodzili i na przykład mówili, ależ proszę dzwonić, jest infolinia albo linia 1915, bardzo znane, Centrum Komunikacji Miejskiej. A teraz proszę państwa, proszę zapisać numery 22443000. Dodzwonicie się w ten sposób do Centrum Komunikacji Miejskiej 1915, ale nie płacąc, dlatego że ten numer zaczyna się prefiksem 22. I ten, kto ma jakikolwiek polski prefiks, dodzwoni się za darmo. Takich numerów w Polsce są dziesiątki, a finansowane z tego są były służby komunistyczne. Byli panowie, którzy bardzo dużo wiedzą i jeszcze mają dużo mikrofilmów. Jest dziesiątki takich, tak jak mówię. Proszę państwa, zacznijmy to ujawniać. Rozwalmy to, bo to cały czas egzystuje. A szanowni państwo goście, którzy mówią w tej chwili Wojciech J., czy tam inny generał. Gdzieście byli? Jakżeście to mówili? Kiedy oni żyli? Kiedy ci bandyci stanu wojennego żyli? Jak podajcie swoje wypowiedzi, opublikujcie je. I zakończmy tą smutną egzystencję narodu polskiego, który musi ciągle pracować na złodziei. Ciągle musi pracować na bandytów i ludobójców, którzy mordowali, tak jak wszyscy państwo mówili, księży. Mordowali tych, z którym było im nie po drodze. Albo i tych PO słusznych, którzy, tak jak pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, zachęcała do telefonowania na linię 19-115. Kłaniał się pięknie. Jutro będzie można to w powtórce spisać. Podam drugi numer.
Panie Jacku, ale to może dziękujemy na razie, bo wie pan, ja to pierwszy raz słyszę, więc nie chciałbym, żeby tą drogą nie wprowadzać jednak społeczeństwa, słuchaczy, telewidzów w błąd. A co do tych imion, to pan profesor specjalnie taki wybieg zrobił, można powiedzieć historyczny, że niektóre nazwiska ludzi się nie podaje, prawda? Nie dlatego, że się boi człowiek, tylko że są oni oskarżeni. I możemy mówić Czesław Kij, ja mówię Czesław Kiszczak, no pan mówi Czesław K., ale to nie jest problem.
I myślę, że mogę w imieniu nas obu zadeklarować, że akurat nie wstydzimy się niczego, co napisaliśmy wcześniej i nie, w naszej akurat spuściźnie historycznej nie ma jakichś zwrotów, które...
Nie musicie blokować nic.
Więc tak, że przyznajemy się do tego wszystkiego, co kiedykolwiek wyszło spod naszego pióra, więc to ta uwaga jakby nas nie dotyczy. No, oczywiście był ten czas, kiedy próbowano postawić obu generałów przed sądem. I dopiero kiedy okazało się, że sądy III Rzeczpospolitej są zupełnie bezsilne wobec nich, nie licząc tego dwuletniego wyroku, to na dobrą sprawę właściwie powinno się określać ze względów czysto moralnych właśnie tym skrótem prokuratorskim.
No, ale... no czasami są takie sytuacje, to oczywiście to jest inna rzeczywistość, ale na przykład już historyczny Al Capone został zamknięty za niepłacenie podatków, a nie za to, co robił gorszego. A wiemy, co robił, prawda, wtedy w Chicago i okolicach.
Ponieważ zgodnie z prawem nie można mu było tego udowodnić.
Tak.
W związku z tym inny wyciągnięto zarzut i ten można było udowodnić, dlatego poszedł do więzienia. No, więc tu jest też ten taki dylemat, no, czy postępować bardzo, no właściwie powinniśmy zawsze postępować zgodnie z prawem, a pamiętajmy, że mamy z jednej strony sędziów, ale mamy też adwokatów, którzy każdą wątpliwość starają się przedstawić na korzyść swojego klienta i to jest ich wilcze prawo. W związku z tym, no, pewnie sądy tam niejednokrotnie też przymykały oczy na niektóre sprawy, ale to jest też kwestia przepisów prawnych. No, jeżeli adwokat jest dostatecznie biegły i potrafi je wykorzystać na korzyść klienta, to czasem może zapadać dziwny wyrok, bo sąd też musi brać pod uwagę te okoliczności, które adwokat słusznie na przykład wyciągnie i na prawo się konkretne powoła. Ale to dotykamy już funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, to już jest inny temat. Chyba.
Mamy telefon, tak, panie profesor? Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Kto jest z
nami? Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy, szczęść Boże.
Co należało zrobić...
Jakie może imię pana jeszcze?
Tomasz dzwoni. Jaką drogą żeśmy poszli, co należało zrobić, co zrobiła inteligencja w tamtym czasie? Jak zrozumieć czasy, w których żyliśmy, w których żyjemy? I tu jest pytanie, czy nie usłyszymy biada prawodawcom ustaw bezbożnych i tym, co ustanowili takie przepisy krzywdzące, aby słabych odepchnąć od sprawiedliwości i wyrzuć z prawa biednych mego ludu, by wdowy uczynić swoim łupem i by móc ograbiać sieroty. Lecz co zrobicie w dzień kary, kiedy zagłada nadejdzie...
Panie Tomaszu, ale to troszeczkę idziemy, Dziękuję panu, bo idziemy w inny temat. Ja pana poznaję po głosie, więc trzymamy się tematu. 30 lat do Okrągłego Stołu, a zostawmy w tym momencie te sprawy. Ja wiem, że one są ważne, ale to akurat wiem, że pan zmierza w takim kierunku, żebyśmy troszeczkę się przesunęli w naszych rozmowach, a to nie będzie dobre. Jeżeli jest telefon, to bardzo proszę, a jeżeli nie, to jeszcze mam taką myśl, którą znalazłem felieton, świetnego felietonisty Macieja Rybińskiego, który pisał, zastanawiał się, czy w 2007 roku jest już koniec ery Polski Kiszczaka i Michnika i mówi, że nie. Wtedy, w 2007, bo już potem zmarł. Popatrzmy, ile lat po Okrągłym Stole nadal mówimy o państwie Kiszczaka i Michnika. Czyli
to, że dzisiaj ciągle jeszcze borykamy się z systemem sprawiedliwości, niesprawiedliwości, bo to nie bardzo trzeba by wybierać jeszcze, to widzimy, jak ten duch tamtoepokowy trwa. Natomiast chciałbym jeszcze odnieść się do głosu ostatniego słuchacza na temat inteligencji polskiej, bo to jest pewna refleksja, która może być też jakimś przyczynkiem do różnych rozważań. Otóż straty nasze w czasie II wojny światowej, zaraz po wojnie, były tak olbrzymie, że właściwie straciliśmy inteligencję. Zostali na urzędy wprowadzeni ci, którzy byli do tej pory, przepraszam za to określenie, stajennymi.
Nie obrażając stajennych.
Nie. To jest to porównanie z okresu jeszcze wcześniejszego. I z tymi stajennymi jest tak jak z trawą na londyńskim trawniku. 200 lat musi upłynąć, żeby ta trawa wyrosła. Tutaj trzeba 200 lat, żeby stali się inteligentami.
Mentalność też.
I to jest niestety trochę oczywiście uproszczenie. Tym niemniej jednak musimy mieć świadomość, że zastąpiono inteligencję w wielu wypadkach właśnie ludźmi z przypadku.
Mamy telefon, czy już pan profesor odpowie?
Nie, mówię, to oczywiście to prawda, ale uważam, że jednak biorąc pod uwagę kondycję naszej inteligencji generalnie, do której no w końcu wszyscy się zaliczamy tu siedzący, nie jest ona aż tak zła, jakby należało oczekiwać po 45 latach rządów komunistycznych. Plany były daleko głębiej idące. I to się nie udało zrealizować.
Nowy temat ciekawy, co nas uratowało w takim razie?
Ja pozostanę przy swoim pesymizmie.
Rodzina, tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie, nie przez szkołę, bo ona jej nie przekazywała.
Szukanie prawa.
To było to, co Tymas Tysiąclecia nazywał walką o duszę, tak. O duszę młodego pokolenia. I ta walka została mimo wszystko, uważam, wygrana. I gdyby nie była wygrana, to nie byłoby Okrągłego Stołu nawet tak kiepskiego, jaki mamy, tak. Bo wtedy by się dogadywali komuniści z komunistami.
66 rok to udowodnił. Udowodniły to strajki, gdzie przecież wieszano portrety Matki Boskiej Częstochowskiej i Jana Pawła Wielkiego. Dziennikarze zachodni dziwili się, jak to jest możliwe, żeby syndykaliści odwoływali się do haseł religijnych, a to w polskiej tradycji jest czymś normalnym.
Normalnym, naturalnym. Kolejny telefon. Bardzo prosimy. Telewizja Trwam. Słuchamy. Kto jest z nami?
Szczęść Boże. Jolanta, ja jak się działy te wszystkie rzeczy, ja byłam młoda, miałam kilkanaście lat. Ja tego jeszcze dużo nie rozumiałam. I chciałam powiedzieć taką historię. Kilka tygodni temu po śmierci pana Adamowicza w pracy rozmawiałam z koleżanką żaliłam się, że śmierć pana Adamowicza została porównana do śmierci świętego księdza Popiełuszki. I w tej rozmowie uczestniczyła inna moja koleżanka, której ojcem był milicjant kiedyś właśnie w tamtych czasach. I ona po prostu nie wytrzymała emocjonalnie i z taką agresją powiedziała, że a czym się robił ksiądz Popiełuszko? Jeżeli on by był taki dobry, to by go nie zabili. No, nie miałam na to argumentu, miałam tylko, że no nie było sensu rozmawiać z tą kobietą. I ja myślę, że ci ludzie, którzy kiedyś wtedy działali, oni nie poddali się, oni po prostu przeszli do jakiegoś podziemia, oni swojego myślenia nie zmienili. No jest to bardzo smutne, że w tych czasach ktoś może w ogóle porównywać te dwie śmierci. No i że są jeszcze tacy ludzie, którzy tamten system uważali za dobry. To wszystko, co chciałam powiedzieć. Szczęść Boże.
Dziękuję pani Jolanto, szczęść Boże. No właśnie. Został ten homo sovieticus.
Został. I co więcej, zostało wielu ludzi dawnego systemu przy własnych przekonaniach, że oni mieli rację i bardzo często żyją złudzeniami, że wydarto im władzę. To porównanie jest rzeczywiście szokujące. I myślę, że nie możemy nawet komentować tego. Jedna zbrodnia i druga zbrodnia są zupełnie innego rodzaju.
A jak to odnieść do okrągłego stołu? Czy to też jest jakiś tutaj nad tym się, nad takim typu myśleniem, że tak powiem?
To jest, można chyba porównać do zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki do tych śmierci kapłanów, by steroryzować społeczeństwo, ewentualnie dokonać jakichś prowokacji, jeżeli byłaby ten druga wersja jakbyś też aktualna. Natomiast
ten, który nazywał spotkania msze święte seansami nienawiści księdza Jerzego, jeszcze żyje i ma się dobrze.
Ma się całkiem dobrze. Co więcej, kpi sobie nadal z symboli narodowych, państwowych i kościelnych.
To jest ciekawa rzecz.
I odbywa się to za jakby aprobatą niemalże powszechną.
Korzysta z praw demokratycznych, które mu pozwalają nie wyznawać tych wartości. Nie musi. A że robi to w sposób wysoce naganny, to jest już inna sprawa. Natomiast śmierć księdza Jerzego to miała jeszcze inny wymiar. To było, myślę, taki pewien przełom też nastąpił w myśleniu o tym systemie u wielu ludzi w tym momencie, kiedy ta śmierć została ujawniona i ci, którzy to zrobili. Ja pamiętam, jak to... Nie słyszałem wtedy, szczerze mówiąc, nigdzie w otoczeniu jednego słowa, które by usprawiedliwiało w jakikolwiek sposób ten czyn. A pan Urban, który to próbował usprawiedliwiać wtedy, był jednoznacznie przez wszystkich oceniany. Więc to był... Było wiele zamachów na kapłanów. Ale było wiele tragicznych śmierci. Ale ta była szczególna właśnie z uwagi na czas i miejsce i sposób, w jaki została dokonana.
Myślenie, gdyby był inny, to by nie zginął, prawda? Po tylu latach został...
To jest szokujące.
Ale rodzina policyjna.
Ale ja myślę, że jeszcze o jednym. Śmierć księdza Jerzego była mimo wszystko pewnym szokiem. Wielu agentów zrywało współpracę z bezpieką.
Wtedy, po tym?
Po tym wydarzeniu.
Że to już za dużo, prawda?
Tak, to było przekroczenie pewnej jakby akceptacji działań strony komunistycznej. Nie szukając daleko, ksiądz Czajkowski z UKSW.
A poza tym w każdym społeczeństwie jest pewien margines, nie wiem ile procent, mam nadzieję niewielki, ludzi, którzy są zdolni zaakceptować każdą zbrodnię i zawsze będą usprawiedliwienia szukać dla władzy, która im się podoba. I to będzie i w Stanach Zjednoczonych, i we Francji, i w Polsce. Są tacy ludzie i na to nic nie poradzimy. Podobnie jak są tacy, którzy wybierają los kloszardów i żyją sobie na ulicy i nie chcą włączyć
ale
do społeczeństwa.
Niektórzy stają się kloszardami, bo im nie wyszło, bo im ktoś nie pomógł.
Niektórzy tak, ale niektórzy to wybierają. Jak mówię, są ludzie o takiej umysłowości, że są zdolni zaakceptować zbrodnie. Gdyby takich ludzi nie było, to niektórzy politycy by nigdy do władzy nie dochodzili w czasach demokratycznych, a mimo to dochodzą. To znaczy, że że tacy ludzie bywają i niestety no są, no musimy się z tym
pogodzić. To powiedział
pogodzić.
Bardzo wyrozumiały pan profesor Janusz Odziemkowski w tym momencie.
No po prostu taki jest fakt, no to musiałby psycholog chyba albo lekarz bardziej się tu wypowiedzieć niż historyk, ale w historii to widzimy.
Mamy telefon kolejny, prosimy bardzo, Telewizja Trwam, słuchamy.
Szczęść Boże, Eugeniusz z Niemiec, przebywający na urlopie czy odpoczynku na Kaszubach z Kościerzyny. Od razu, bo zapomnę, pozdrawiam moherki z Kościerzyny i kapelana, jak mnie słyszą, Bractwa Kurkowego. Najpierw do rzeczy może odnośnie tej inteligencji. Od razu mi się przypomniało króciutko, zaraz po wojnie moja mama zawsze wspominała, do babci przyszła sąsiadka taka szczęśliwa, mówi: Weroniczko, jakie szczęście nas spotkało. Nasz Joneczek został, dostał legitymację i został pismokiem. I właśnie teraz wnukowie, dzieci i wdowy mają się bardzo dobrze po tych pismokach, co pan profesor wspomniał. Już więcej ten temat nie chcę wziąć. Wyjechałem rok wcześniej przed okrągłym stołem. Przyjechałem dopiero w 92 roku, bo mnie wymeldowali, zabrali papiery. Cała historia. I się dziwiłem, czemu chcą pana Olszewskiego, bo nie siedziałem. Zostawiłem wszystko, nie wierzyłem, że w Polsce możecie. Czemu łącznie z moją rodziną tu na Pomorzu tak atakują tego pana z tymi brwiami? Co on robi? Słuchają, przecież on to jest Polak. I zostawiłem. I dopiero po latach, dopiero jak do władzy doszedł pan Kaczyński, wróciłem do historii polskiej, dopiero poznałem, co jest. Chce mi się płakać, że mam porównanie. Dzięki Bogu nie byłem na Pomorzu, jak pogrzeb Adamowicza był, a teraz byłem tu na miejscu pana premiera. Na rynku nas w Kościerzynie przy Adamowiczu ponad 300 ludzi. Jak postawiliśmy portret pana premiera, to było nas 13. Niby katolicki kraj, łącznie z moim, ja nie wierzę to już, że to jest katolicki, chyba 50% raczej można, nie wiem, czy ksiądz mi przyzna rację, katosocjaliści. I to łącznie szczególnie Pomorze, nie wiem, czy to opętane jest przez Tuska, czy to słowo polskość to nienormalność. I czasami po 2-3 tygodniach tak jestem związany z tym krajem, chętnie jadę, bo no jest strasznie na Pomorzu, jest mi w tej chwili gorzej, jak Polskę opuszczałem, żeby coś o polskości mówić. Nie wiem, czy jest opętane to Pomorze. Także jestem tak zawiedziony, nie wiem, może jeszcze Kościół więcej mógłby pomóc, bo przecież znam tych ludzi, oni idą do Kościoła, ale nie wiem, czy te media opanowały ten teren, czy gdzieś jestem tak i mówię, żal mi, ale jadę troszeczkę odpocząć, za chwilę pewnie znowu wracam, bo tęsknię tu i bardzo jestem związany z tym Pomorzem, ale nie widzę żadnych zmian po tych 30 latach.
Niestety, no panie Eugeniuszu, jest zmiana jakaś mentalności, na pewno się ona odbywała i odbyła i teraz no, powracamy do tej normalności, szukamy, mówimy o patriotyzmie. Przed dawniej, ja pamiętam słowo patriotyzm, nie tak dawno to było wyśmiewane, prawda? Czy państwowiec, czy to było to, co ogólne?
Myślę, że pan postawił bardzo taką trafną diagnozę, potwierdzającą chyba słowa profesora Janusza, bo zniewolenie komunistyczne i liberalne media dokonały rzeczywiście wielkiego spustoszenia w naszej świadomości. Ale i to tylko każe nam widzieć dużo, dużo pracy. Ale przypomnę jeden fakt, który dla mnie jest bardzo znaczący. W 11 roku Sejm ustanowił Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Młode pokolenie, które wtedy było odepchnięte od nauczania historii w szkole, bo im ograniczono mocno
segmenty,
zwłaszcza najnowszą historię, tych wyklętych nazwało pokoleniem niezłomnych. I dzisiaj częściej mówi się o niezłomnych niż wyklętych.
To była taka dyskusja, jak mówić.
Tak, tak? Ale to jest coś pięknego, bo to wyszło od młodego pokolenia. Oni zaczęli szukać, jak trzeba się zachować. I to jest nasza nadzieja przy tej, no niestety, trafnej diagnozie.
panie profesorze.
No niestety, przykro mi, że moja diagnoza się tutaj w słowach naszego słuchacza potwierdziła. Natomiast ja nie byłbym tutaj takim pesymistą, bo oczywiście zachowania są bardzo różne. To, co się dzieje u nas, to znaczy zaprzeczanie temu, że trzeba się identyfikować z własnym krajem, z mówienie o patriotyzmie jako o pewnej takiej już niemodnej postawie, to jest nie tylko specyfika polska. To w różnych krajach z różnym natężeniem występuje. To jest jakiś powiew cywilizacji dzisiejszej. Trudno powiedzieć, jak to się dalej rozwinie. Natomiast tutaj potwierdzam to, co pan profesor Wysocki mówił. No, mamy do czynienia też z młodymi ludźmi. No, nauczamy tych młodych ludzi. Ja mam często doświadczenia kontaktu z różnymi grupami rekonstrukcyjnymi, wracającymi do przeszłości. Jest tam nawrót zainteresowania widoczny, jeżeli już dostrzegalny, to znaczy, że to ma jakieś szersze pole działania, do sięgania do tych korzeni i budzenia dumy z tego, że takie są korzenie, a nie inne. Więc zdając sobie sprawę z tych ogromnych spustoszeń, które poczyniła ta szkoła i to wychowanie w Polsce Ludowej, w naszej świadomości, z tego, co dzisiaj dociera z tych prądów liberalnych do nas, to jednocześnie trzeba zauważać to, o czym pan profesor mówił, że od młodego pokolenia często wychodzi to zainteresowanie i zwrócenie uwagi na naszą przeszłość. I to jest rzeczywiście prognostyk, mam nadzieję, dobry, który będzie zwiększał swoje pole oddziaływania.
Czyli mamy pesymistę, optymistę. A na koniec takie pytanie, na które historycy dostają oczopląsów. To znaczy, co by było, gdyby nie było okrągłego stołu?
Myślę, że nie byłoby u nas wariantu rumuńskiego, przed czym tak bardzo przestrzegano. Natomiast pewnie wolność może by trochę kosztowała.
Ale ona
leżała już na ulicy.
I byłoby to wyraziste.
I byłoby wyraziste, co więcej, nie teczkowi, a ludzie prawi pewnie by tę wolność podnieśli.
I to by nie była aksamitna rewolucja, ale też nie byłaby krwawa, tylko taka...
Tak jak w innych krajach w Europie Środkowej.
Tak, tylko musimy brać pod uwagę jedno. To akurat wynika z tak zwanego warsztatu historyka. Ja tu mówię już w języku może naukowym bardziej, ale przekładając na takie proste wytłumaczenie. Otóż zmiana jednego wydarzenia w historii, czy jednej decyzji, powoduje cały szereg zmian, których my jesteśmy w stanie przewidzieć pierwszą, drugą, ale potem to rośnie w tempie geometrycznym i nie jesteśmy już w stanie dalej tego przewidzieć. Byłaby Polska na pewno inna, nie wiemy do końca jaka.
Zawieszamy tutaj już odpowiedź dalej. Drodzy Państwo, zapraszamy do Radia Maryja o 21.30. Kontynuacja bardzo ciekawych rozmów z ciekawymi ludźmi, czyli z panem profesorem Januszem Odziemkowskim, z panem profesorem tutaj Wiesławem Wysockim. Dziękujemy za telefony i zapraszamy za 2 godziny.